Rozdział 27. Kiedy zdyszany i spocony Ton dotarł na szczyt wzgórza, stanął, by zaczerpnąć tchu. Jednak gdy uniósł głowę, zapomniał o zmęczeniu. Patrzył z zachwytem, jak kraina przed nim faluje łagodnymi wzgórzami i opada wolno do miejsca, gdzie w blasku nisko zawieszonego słońca lśniła ogromna równina, ciągnąca się aż na spotkanie nieba. To morze, pomyślał. Więc tak wygląda. Woda migotała niczym kosztowna tkanina lub wielki złoty arkusz. Nagle zrozumiał, że ten dziwny posmak w powietrzu to sól. Muszę być już blisko schronienia, chyba że leży za morzem. Rozejrzał się po wzgórzach, a całe jego ciało drżało z niecierpliwości i zmęczenia. Czuł się tak, jakby wędrował od zawsze. Całe dawne życie wydawało się snem, złym snem. Przy brzegu dostrzegł kształty wielu, bardzo wielu domów. Między nimi wiła się cienka nić. To rzeka. Widział smugi dymu wznoszące się w przedwieczorne niebo. Czy to jest to schronienie, o którym opowiadał mu Hemalia? Był tylko jeden sposób, aby się przekonać. Ruszył dalej. Z tego miejsca miał już z górki. Mijały godziny, a on wciąż myślał o swojej żonie Gli i dwóch synach. Podobałoby się im tutaj. Nigdy nie widzieli morza. Musi się nauczyć żeglować i zabrać ich na wycieczkę. Może zostaną rybakami albo farmerami. Praca będzie ciężka, ale to lepsze niż niewola w Honie. Co nie znaczy, że Ton cierpiał tak bardzo jak Gli w latach młodości. Oboje nienawidzili Gima i jego klanu. Całe to gadanie o honorze i dumie. W życiu nie spotkał wojownika, który miałby w głowie choć jedną przyzwoitą myśl. Im szybciej uda się wyrwać stamtąd rodzinę, tym lepiej. Nastrój pogorszył mu się, gdy zapadła noc. Odpoczął chwilę przy drodze, dopóki nie wyszedł księżyc, oświetlając nieco szlak, a potem ruszył dalej. Kiedy zaczynał się już zastanawiać, czy droga nie ominęła wioski, zobaczył w oddali światła. Żołądek aż mu się skręcił z podniecenia, przypominając o głodzie, który męczył go od paru dni. Gdy jednak stanął przy pierwszym domu, nagle uznał, że nie powinien zwracać na siebie uwagi ani zakłócać spokoju mieszkańców wioski. Zwolnił więc i w milczeniu szedł dalej. Początkowo domy były rozrzucone dość rzadko, a potem wyrastały gęściej, aż wreszcie stały ściana w ścianę. Jakiś mężczyzna wyszedł z budynku przed nim, zbliżył się do Tona, zmarszczył czoło i przyjrzał mu się nieprzyjaźnie. Po chwili jednak rozciągnął usta w uśmiechu. — Nowy, co? Na pewno na ciebie czekają. Ta wielka oberża parę domów dalej, po prawej. Ton wymamrotał jakieś podziękowania i pośpieszył przed siebie. Nie mógł przegapić oberży. Światła i głosy wylewały się przez okna i drzwi. Wysoki, chudy mężczyzna, siedzący na ławce na zewnątrz, uśmiechnął się na widok Tona i wstał. — Jestem Warwel. A ty jak się nazywasz? — zapytał. — Ton. — Aha. Witaj w Dramie. — Wejdź do środka. Musisz być zmęczony i głodny. — Bardzo — przyznał. Mężczyzna oparł dłoń na ramieniu Tona i pokierował go przez drzwi. Chwilę trwało, nim oczy przyzwyczaiły się do jasnego światła lamp, ale usłyszał, że umilkły rozmowy. Rozejrzał się i zobaczył, że sala jest pełna mężczyzn i kobiet. Niektórzy spoglądali na niego z przyjaznymi uśmiechami, inni z ciekawością, a kilku z wyraźnie ostrożnymi minami. — To jest Ton — przedstawił go głośno Warwel. — Przybysz z... — spojrzał na Tona. — Z Honu — odparł cicho Ton. — Z Honu — zahuczał głośno Warwel. — Ton z Honu ma za sobą długą drogę. W całej sali rozległy się powitalne pomruki. Warwel skinął na kobietę. — Kit, możesz mu przynieść coś do jedzenia? Ton poczuł radość, słysząc tę uprzejmą prośbę i widząc porządne ubranie kobiety. Na pewno jest służącą, inaczej Warwel nie prosiłby jej, aby cokolwiek przynosiła. Jednak nie traktował jej jak niewolnicy. Może to prawda, co mówił sprzedawca przypraw? Oczywiście, że prawda. Przecież nie zostawiłbym rodziny i nie dotarł tak daleko, gdybym mu nie wierzył. A jednak to naprawdę ulga wiedzieć, że nie został oszukany. Warwel poprowadził Tona na ławę przy wielkim stole, gdzie siedziało już kilku ludzi. Pili, ale żaden nie wydawał się pijany. Chem opowiadał mi o tobie, rzekł Warwel. Ton zamrugał zaskoczony. Opowiadał? Myślałem, że on nie wie, gdzie jesteś. Warwel stuknął palcem w czoło. Rozmawiamy naszymi umysłami. Nie muszę mu mówić, gdzie jestem. Aha. Magia. Ton spojrzał na ludzi wokół siebie. Wszyscy wyglądali jak Chem, a raczej Chem wyglądał jak oni. I kiedy pojawiło się zrozumienie, postawiono przed nim miskę zupy i talerz z chlebem. Wszyscy tutaj to pentadrianie, odgadł. Spojrzał na zupę i w brzuchu mu zaburczało. Wrogowie. W misce był jakiś rodzaj sztućca. Uniósł go. Jeśli się do nich przyłączę, zostanę zdrajcą swego kraju. Była to niewielka łyżka, w niej kawałek mięsa. Patrzył na to z niedowierzaniem. Mięso. Ale gdy dowiedzą się o tym wojownicy, zabiją mnie i moją rodzinę. Mięso zatonęło pod powierzchnią, kiedy wypuścił łyżkę. Spojrzał na Warwela. Moja rodzina, zaczął, a potem szukał słów, aby wytłumaczyć. Zrobimy wszystko, żeby ich tu sprowadzić, zapewnił Warwel. Choć muszę cię szczerze zapewnić, że teraz, gdy klany szukają szpiegów, jest to trudniejsze. Ton kiwnął głową. Czy Chem żyje? Tak, chyba udało mu się nie zwrócić na siebie uwagi. A więc wciąż istniała szansa. Ton sięgnął po łyżkę i podniósł ją do ust. Zupa była gorąca i pikantna i pachniała sklepem Chema. Mięso okazało się delikatne i tak pyszne, jak zawsze podejrzewał. Inaczej dlaczego wojownicy trzymaliby je dla siebie? Jadł szybko, aż zniknęła i zupa, i chleb. Potem zwrócił się do Warwela. Więc jak mam się nawrócić? Mężczyzna zamrugał zdziwiony, a potem parsknął śmiechem. Wcale nie musisz. A jeśli chcesz, nauczymy cię o pięciorgu. Zawahał się. Tak łatwo odwrócisz się od kręgu? Ton wzruszył ramionami. A co Lore zrobił kiedykolwiek dla mnie czy mojej rodziny? Obchodzą go tylko wojownicy. A inni bogowie? Też nic dla mnie nie zrobili. Ziewnął. Zmęczenie, ciepło sali i pożywienie sprawiły, że poczuł się senny. Gli zawsze oskarżała go o podejmowanie pochopnych decyzji, kiedy był zmęczony. Zmarszczył brwi. Myślę, że powinienem zaczekać, aż dotrze tu Gli, ale tymczasem nie zaszkodzi, gdy dowiem się czegoś o waszych bogach. Warwel uśmiechnął się szeroko. W takim razie nauczymy cię. Ale myślę, że teraz najbardziej przyda ci się porządny sen. Chodź ze mną, znajdę ci jakieś łóżko. Uwolniony Sije był teraz punktem na zamglonym porannym niebie. Kątem oka Auraya widziała, jak Nekaun rozprostowuje ręce i wiedziała, że gra rozpoczyna się od nowa. Pomyślałem, że dzisiaj możemy obejrzeć miasto, powiedział swobodnie. Chciałbym cię pokazać mojemu ludowi. Jego lud, pomyślała, jakby był absolutnym władcą tego kontynentu. Ciekawe, co o tym myślą inne głosy. To będzie interesujące, odparła. Jestem pewna, że do tej pory widziałam już wszystko i poznałam wszystkich w sanktuarium, oczywiście z wyjątkiem głosów. Marzą o tym, by się z tobą spotkać, zapewnił. Uśmiechnęła się kpiąco. Wątpię. Parsknął śmiechem. Musisz pamiętać, że w przeciwieństwie do mnie, kiedyś spotkali się z tobą po przeciwnych stronach pola bitwy. Mogą się trochę ciebie obawiać.
Obawiać się? Zmarszczyła czoło. Martwi się raczej, że mnie zaatakują i złamią jego obietnicę, że nie stanie mi się krzywda.
Wskazał jej schody.
Pójdziemy?
Ruszyła za nim najpierw do budynku, a potem korytarzami przez sanktuarium. Turan w milczeniu podążał za nimi. Słudzy przystawali, by spojrzeć na nią przelotnie i odchodzili pośpiesznie. Z ich umysłów odczytywała znajome już teraz połączenie ciekawości i niechęci. Pentadrianie znali ją tylko z bitwy. Była wrogiem, który zabił ich dawnego przywódcę. Jednak uznawali decyzję Nekauna, a skoro on postępował wobec niej uprzejmie, oni traktowali ją podobnie. Darzyli Nekauna dużym szacunkiem, ale nie całkiem tego samego rodzaju, co sympatia okazywana innym głosom. Pochwyciła też myśli, w których był porównywany do swego poprzednika i dowiedziała się z nich, że chociaż jest lubiany i szanowany, to Kuar był uwielbiany. Nekaun pragnie tego uwielbienia, odgadła. Co zrobi, aby na nie zasłużyć? Zadrżała. Znowu napadnie na Itchanię Północną? Jednak przedstawiając ją swemu ludowi i pokazując jej ich obyczaje, wykonywał niewielki krok w stronę porozumienia między Cyrklianami a Pentadrianami. Może miał nadzieję, że unikając wojny zyska sympatię ludzi. Przybyli do wielkiego holu, który stanowił wejście do sanktuarium. Tłoczyli się tutaj słudzy i zwykli ludzie, jak wtedy, gdy Nekaun przyprowadził ją tu po raz pierwszy. Wszyscy zatrzymywali się, aby popatrzeć, jak pierwszy głos prowadzi cyrkliankę w stronę łukowej fasady budynku. Wyszedł na zewnątrz i zaczął schodzić po szerokich stopniach. Przy drodze w dole czekała lektyka, a obok sługa i kilku muskularnych mężczyzn z nagimi torsami. Auraya przyjrzała im się bliżej i wychwyciła wrażenie znudzenia i niechęci, a także rezygnacji. Byli to pierwsi niewolnicy, jakich tu spotkała. Nekaun wytłumaczył jej tradycję skazywania przestępców na niewolę. Była to dla niej nowa koncepcja, bardziej litościwa niż egzekucja, choć użyteczna wyłącznie dla sług, ponieważ system działał tylko wtedy, gdy nadzorca niewolników był dostatecznie obdarzony, by stłumić bunt. Nekaun pomógł Aurai wsiąść, a sam usiadł naprzeciw wraz ze swym towarzyszem. Sługa rzucił jakieś polecenie i niewolnicy pochylili się, aby unieść lektykę. Było to dziwne wrażenie, być niesioną przez ludzi. Wprawdzie najgorsze, co mogli zrobić, to upuścić tę lektykę, lecz nie mogła stłumić uczucia niepokoju. Na polecenie Nekauna ruszyli wzdłuż szerokiej głównej ulicy miasta. Gospodarz zaczął mówić, a Turan tłumaczył. Opowiadał o domach, które usunięto dawno temu, by zrobić miejsce dla tej arterii, a także o innych zmianach, jakich dokonano 100 lat temu. Auraya prawie nie słuchała. Jej uwagę pochłaniały myśli ludzi dookoła. Kiedy dostrzegali lektykę, przystawali, aby popatrzeć. Z początku ich zaciekawienie budził Nekaun, jako że widok pierwszego głosu był niewątpliwie ekscytujący. Pochwyciła przebłyski planów, aby przechwalać się tym spotkaniem przyjaciołom i rodzinie. Jednak to podniecenie było krótkotrwałe. Wszędzie wokół zaciekawienie zmieniało się w zaskoczenie i oburzenie, których przyczyną była Auraya. Pamiętający ją z wojny informowali tych, którzy jeszcze jej nie widzieli. Już wcześniej krążyły pogłoski, że przybywa w sanktuarium. Niewielu to pochwalało, a teraz wszyscy byli oburzeni, że pokazuje się tak otwarcie rodzinom tych, których zabiła ona i jej sprzymierzeńcy. Nieważne, że to pomysł Nekauna, pomyślała niechętnie. W tłumie narastał gniew i Auraya poczuła spostrzegawcze mrowienie skóry. Ściągnęła odrobinę magii i otoczyła się lekką, niewidzialną barierą.
Nekaun zaczął mówić wolniej, a między jego brwiami pokazała się niewielka zmarszczka. Jednak nie przerywał. Auraya starała się zachować spokój, mając nadzieję, że jeśli będą się przesuwać szybko, tłum nie będzie miał szansy zgromadzić się i zaatakować. Co nie znaczy, że powinnam się ich obawiać, tłumaczyła sobie. Ale będzie to krępujące dla Nekauna, a to nigdy nie jest dobre dla człowieka na jego stanowisku. Ludzie szli za lektyką. Poczuła, jak szybko bije jej serce. Tłum narastał. Niewolnicy to dostrzegli i zaczęli rozglądać się niespokojnie. Turan był blady, ale nadal uparcie tłumaczył. Nekaun nakazał skręcić w boczną ulicę. Pokonali tylko niewielki odcinek, gdy ludzie zaczęli się wysypywać z wąskich uliczek po obu stronach. Hałaśliwy tłum otoczył lektykę i zmusił ich do zatrzymania. — Morderczyni! — krzyknął ktoś. — Wracaj do domu! Nie chcemy cię tutaj! Poczuła, że serce wali jej jak szalone. Wprawdzie nie lękała się tych ludzi, ale reagowała na ich groźne zachowanie. Nekaun kazał postawić lektykę. Potem wstał. Tłum cofnął się o kilka kroków i przycichł. Ludu Glimmi, nie przynoś mi wstydu, powiedział. Rozumiem wasz gniew. Siedzi przed wami czarownica, która kiedyś była naszym wrogiem. Nie widzicie powodu, by dobrze ją przyjmować. Ale jest powód, bardzo ważny. Nie zna was i nie rozumie. Gdyby was poznała, pokochałaby tak jak ja. I jak ja, nie mogłaby patrzeć na krzywdę waszych rodzin. Wiem, że jesteście ludźmi honorowymi i lojalnymi i właśnie to jej pokażcie, a nie bezsensowną nienawiść. Ludzie nie byli do końca przekonani, ale słowa Nekauna nieco ich uspokoiły, budząc niechętne posłuszeństwo. Cofnęli się, pomrukując z niezadowolenia. Nekaun usiadł i skinął na kierującego niewolnikami sługę. Lektyka uniosła się znowu, a tłum rozstąpił się, pozwalając im na dalszą podróż. Wprawdzie Nekaun wydawał się odprężony, jednak Auraya dostrzegała pewną sztywność, gdy przytrzymywał się w rozkołysanej lektyce. Nie patrzył jej w oczy. Było jasne, że źle ocenił reakcję swych poddanych. Serce Aurai wciąż biło szybko, ale czuła tylko smutek. Nienawidzą mnie, myślała. Nienawidzą mnie, a ja rozumiem dlaczego. Reprezentuję wroga. Nekaunowi trudno będzie ich przekonać, aby kiedyś sprzymierzyli się z Itchanią Północną. Właściwie może to być niemożliwe. Gdy tylko lektyka skręciła w kolejną ulicę, Nekaun nakazał powrót do sanktuarium. Auraya spojrzała na niego pytająco. — Wrócimy i przesiądziemy się do okrytego plattenu — powiedział. — Nie dla twego bezpieczeństwa. Nic ci nie grozi — zapewnił. — Ale tak będzie wygodniej i uchroni nas to przed przystankami. — Przykro mi, że musiałaś na to patrzeć. — Naprawdę? A może chciałeś mi pokazać skutki moich rzekomych zbrodni? — Nie, nie spodziewałem się tego — odparł. Czasami zapominam, że większość ludzi jest mniej skłonna do wybaczania niż ja. Więc nie byłeś na wojnie. Byłem. Odwrócił się i spojrzał jej w oczy. Wszelkie ślady słabości zniknęły. A więc z pewnością rozumiesz ich gniew, stwierdziła. Nie jest łatwo wybaczyć śmierć rodziny czy przyjaciół, a oni nie mają wyboru. Muszą wierzyć, że inwazja na Itchanię Północną była usprawiedliwiona. Inaczej straciliby wiarę w swoich bogów i przywódców. A zatem obwiniają ludzi, których napadli. Teraz i twój lud nie jest bez winy, przypomniał jej. To zabawne słyszeć, jak nas oskarżasz, gdy sama towarzyszyłaś tym, którzy na nas napadli. Atak sije na ptaki? Pokręciła głową. To nie była żadna inwazja, a jedynie głupi akt zemsty za działania waszych ludzi w Jarime.
Nakazany przez Huan, dodała bezgłośnie.
To ciekawe, że tak uważasz, odparł. A czym jeszcze mogło to być? Wasza obrona musi być naprawdę słaba, skoro 30 Sije mogłoby zagrozić Itchani Południowej.
33 Sije i jedna czarownica, sprostował.
Ach, lecz twoi bogowie zakazali ci uczestniczyć w walce, prawda?
To dziwne.
Wzruszyła ramionami, uśmiechnął się. Podejrzewam, że bogowie mieli inne powody, aby cię tu wysłać. Kłopot polega na tym, że nie potrafię ich odgadnąć.
Chyba, że jesteś szpiegiem.
Więc dlaczego oprowadzasz mnie po mieście? Bo wiem, że nie znajdziesz tu ani wielkich tajemnic, ani słabości. Nie planujemy kolejnej inwazji na północ. Naprawdę chcę doprowadzić do pokoju między naszymi ludami.
Spojrzała na Nekauna.
Ależ odkryłam tu pewną słabość.
Tak naprawdę nie rozumiesz swojego ludu.
Może odczytujesz ich myśli, ale nie chcesz się pogodzić z tym, że zbyt wiele jest nienawiści między nami a wami, by łatwo nastał pokój. Obie strony będą się gwałtownie sprzeciwiać paktom z tymi, którzy zabili ich krewnych. Pragną rewanżu i jeśli do niego dojdzie, przeprowadzą należną zemstę. To może trwać i trwać, rok po roku, stulecie po stuleciu. Dlaczego? Ponieważ bogowie nakazali twojemu ludowi napaść na mój.
Wpatrywał się w nią spokojnie, a potem uśmiechnął.
A czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego to zrobili? Zapytał.
Ponieważ wasi nie tolerują wyznawców żadnych innych bogów, prócz kręgu.
Czy ludzie tego świata nie zasługują na wolność wyznania?
Lektyka dotarła już do stopni sanktuarium. Auraya spojrzała Nekaunowi w oczy.
Być może tak. Lecz jeśli wasi bogowie uznali, że inwazja na Itchanię Północną uwolni śmiertelnych od cyrkliańskiej nietolerancji, to popełnili niezwykły i straszliwy błąd. Osiągnęli tyle, że zginęło mnóstwo ludzi, i Cyrklian, i Pentadrian, a w przyszłości zginie ich jeszcze więcej.
Lektyka się zatrzymała. Nekaun nie wydał żadnych poleceń, zastanawiając się nad słowami Aurai.
Mam na to tylko dwie odpowiedzi. Po pierwsze, to nie było polecenie bogów, ponieważ nam zostawiają decyzje w takich sprawach. Po drugie, nigdy nie osiągniemy pokoju, jeśli nie zaczniemy się starać i o niego walczyć. Może to wymagać czasu i wysiłku, uśmiechnął się.
Ale w przeciwieństwie do ciebie mam do dyspozycji cały czas świata.
Odkąd poinformowała, że służący dotarł do celu i nakazała im, by wsiedli do Plattenu, Ella skupiła swą uwagę na jakimś odległym miejscu. By jej nie rozpraszać, mężczyźni rozmawiali teraz ściszonymi głosami. Kiedy Gillen wygrał w kamienie, jego prześmieszna tłumiona radość i gesty uciechy sprawiły, że Danin mniej boleśnie odczuł utratę monety. Pomagał również fakt, że rzadko przegrywał z Gillenem. Jem za to był zaskakująco sprawnym graczem. Na szczęście gardził zakładami i hazardem w takim samym stopniu, w jakim Gillen się nimi zachwycał. Przegrana kosztowała więc Danina tylko nieco dumy. Gillen odłożył planszę i kamienie i usiadł z przymkniętymi oczami. Zwolna przychylił głowę na bok i otworzył usta. W wozie rozległo się lekkie chrapanie. Jem jakby tego nie zauważał. Siedział z młodzieńczą swobodą i spod przymkniętych powiek wpatrywał się w pustkę. Przechodził w ten stan medytacji, kiedy tylko cichła rozmowa, a Danin nie byłby zdziwiony, gdyby się dowiedział, że tej sztuki uczono wszystkich wojowników. Kiedy tylko rozlegał się głośniejszy hałas albo ktoś się odezwał, Jem otwierał oczy i był natychmiast przytomny. Przydałaby mi się taka umiejętność, pomyślał Danin. Odwrócił się, spojrzał na Ellę i ze zdziwieniem spostrzegł, że go obserwuje. Uśmiechnęła się. Dużo się dowiedziałaś? Zapytał. Kiwnęła głową i zerknęła na Jema, który teraz przyglądał się z zaciekawieniem. Opowiem wam, powiedziała, ale potem musimy się przespać. Będziemy podróżować nocą, aby zmniejszyć ryzyko zaalarmowania wieśniaków. Plat ten przejeżdżający nocą może wzbudzić ciekawość, ale gdybyśmy podróżowali za dnia, na pewno by nas dostrzeżono. Aremy tego nie wytrzymają, ostrzegł Jem. Więc kupimy następne. Jem zmarszczył brwi, ale milczał. Danin widział, jak młody człowiek pomaga służącym przy zwierzętach, a nawet słyszał, jak mruczy coś do ucha jednego z aremów, którego wystraszyło wycie w dalekim lesie. Niewielu danwejskich wojowników posiadało rejny, ale ci, którzy mieli, niemal je czcili. Jednak Danin nigdy nie widział, żeby wojownik okazywał szacunek powolnym i pracowitym aremom. Zerknął na wciąż chrapiącego Gillena i czubkiem sandała stuknął go w stopę. Musiał to powtórzyć kilka razy, zanim mężczyzna się zbudził. — Co, już się zatrzymujemy? — zapytał, mrugając sennie. — Nie, Ellaren opowie nam, co odkryła — odparł Danin. Gillen przetarł oczy. — Aha. — Zaczekamy chwilę, aż się całkiem obudzisz — zaproponowała delikatnie Ella. Ambasador klepnął się po policzkach. — Już dobrze, możesz mówić. Ella wzruszyła ramionami. Historia, którą wyczytałam z umysłów wieśniaków, jest taka. Prawie rok temu pentadriański statek rozbił się w pobliżu wioski o nazwie Dram. Mieszkańcy uratowali, kogo mogli, i przyjęli rozbitków w domach. Ocaleni odpłacali się, pracując na polach albo w gospodarstwie. Kiedy wyrazili chęć pozostania, miejscowi pomogli im pobudować domy i znaleźć pracę. Za zgodą klanu, którego własnością jest ta ziemia. Nie wiedzieli jednak, że statek został rozbity umyślnie i że rozbitkowie nie pracowali ciężko, jak twierdzili, na jałowej ziemi swej ojczyzny. To byli pentadriańscy kapłani z rodzinami, wysłani, aby zaprzyjaźnić się, a potem nawracać Danwejczyków. Zmarszczyła czoło. Jak dotąd udało im się nawrócić połowę wioski, reszta godzi się ze zmianą wyznania współmieszkańców, choć jest grupa, która z różnych drobnych powodów żywi niechęć do przybyszów. Zerknęła na Jema. Kiedy już się osiedlili, pentadrianie zaczęli organizować przerzuty niezadowolonych służących do Dramu. Nie wiem, dlaczego miejscowy klan pozwolił tym pentadrianom zostać, ale zamierzam się tego dowiedzieć. Dzięki dodatkowym robotnikom wzrosły plony i wieśniacy wierzą, że w rezultacie przywódcy klanu nie będą badać sprawy zbyt dokładnie. Jem wzruszył ramionami. Nieczęsto widujemy klan Korel w Honie. Płacą podatki, głosują, ale poza tym trzymają się z dala. Zamierzam złożyć im wizytę, powiedziała. Jutro miniemy drogę prowadzącą do ich fortecy, odparł. Ella się zastanowiła. Dobrze, potrzebujemy ich pomocy, by schwytać pentadrian. Odwiedzając fortecę ryzykujesz, że ostrzeżesz pentadrian o swym przybyciu, uprzedził Gillen. A co będzie, jeśli mają tam szpiegów? Znajdę ich i się z nimi policzę, powiedziała stanowczo. Jem poruszył się na ławie. — A co zrobisz z pentadrianami? Ella zmarszczyła brwi. — O tym zdecydują Juran i Iportak. — I o losie wieśniaków? — Tak. Jem jeszcze bardziej zmarszczył brwi, ale milczał. Gillen skrzywił się i westchnął. — Wieśniacy zostali oszukani, zauważył Danin. Winni są tylko udzielenia pomocy ludziom, których uważali za potrzebujących. Przecież nie można ich za to karać, Klany nie będą się tym przejmować, stwierdził Gillen. Będą chciały, żeby Kara była przykładem dla innych, żeby zniechęciła służących do opuszczania panów czy ukrywania nieprzyjaciół.
Będą mieli szansę, aby złożyć wyjaśnienia.
Zapewnił Jem. Ale czy to im coś pomoże? Zastanowił się Danin. Danwejska sprawiedliwość bywała zwykle bezlitosna i brutalna. Odwrócili się od bogów, rzekła posępnie Ella. Nie są całkiem bez winy, Daninie. Przyglądał się jej z niepokojem. Zmrużyła oczy, a on poczuł na grzbiecie zimny dreszcz. Dlaczego odnoszę wrażenie, że ona szuka oznak nielojalności? Stłumił to uczucie. Moją rolą jest doradzać. Powinienem zadawać niewygodne pytania. Co się stanie z wieśniakami, którzy nie odwrócili się od bogów i nie wiedzą, że ich oszukano?
Którzy powinni poinformować o obecności nieprzyjaciela? Odpowiedziała pytaniem.
W tej sprawie nikt nie jest niewinny, Daninie. Brak interwencji ze strony klanu mógł zostać uznany za zgodę, przekonywał Danin. Baliby się występować przeciwko swoim panom.
Nie wiesz tego, Daninie, odparła z uśmiechem.
Ale wkrótce się przekonamy. Jeżeli ma to ulżyć twojemu sumieniu, poszukam takich myśli pośród wieśniaków. Wątpię jednak, czy klany okażą takie samo współczucie jak ty. Spojrzała na Jema, który z rezygnacją wzruszył ramionami. A teraz spróbujmy się przespać. Jutro czeka nas pracowity dzień.